Drodzy bracia i siostry, w naszym Panu Jezusie Chrystusie, dawno nie mówiłem do tak licznego grona. Cieszę się bardzo, że widzę wasze twarze uśmiechnięte, radosne. Chyba tak właśnie wynika to z tej atmosfery, jaka tu panuje i z tego otoczenia, w jakim jesteśmy i z tego wszystkiego, co Bóg nam daje od samego rana w dniu dzisiejszym. Drodzy braterstwo, przyjeżdżając tutaj, przywożę wam pozdrowienia z różnych stron, z różnych zborów, szczególnie ze zborów Polski Północnej, ze zboru bydgoskiego, którego jestem członkiem, od mojej najbliższej rodziny, szczególnie mój tata Jerzy Szpunar, który z tymi stronami jest związany uczuciami, też prosił, aby was wszystkich tutaj serdecznie pozdrowić i życzyć wam wielu łask i błogosławień waszych. Zobaterstwo, postanowiłem, że wspólnie z wami prześledzimy, przeanalizujemy jedno ze wspaniałych uczuć, jakim jest miłość. I będzie to analiza tego hymnu o miłości, jaki mamy zapisany w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, a wersety od 1 do 8 i później jeszcze 13 werset. Drodzy braterstwo, zawsze podjęcie tematu pod rozwagę jest trudne. I jakąś podyktowaną motywacją wewnętrzną, z czegoś musi wypływać fakt, że podejmujemy taki, a nie inny temat. Muszę powiedzieć braterstwu, że oprócz tego, że jest to najważniejsze uczucie, oprócz tego, że jest to centrum naszej osobowości, oprócz tego, że jest to coś tak wspaniałego, co można śmiało powiedzieć, że jest kluczem do zbawienia, no to jeszcze chciałbym powiedzieć, że takie dwa powody dyktowały fakt, że dzisiaj będziemy mówić o miłości. Pierwszy powód to jest moja świadomość tego, że wszyscy tej miłości bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy ją w różnych wymiarach, tak w wymiarze miłosierdzia, jak i w wymiarze przebaczenia i w każdym innym. A drugi powód jest taki bardziej, już może powiedziałbym, egoistyczny. Znaczy ja sobie zdaję sprawę z tego, że potrzebuję waszej miłości, waszego miłosierdzia i waszego przebaczenia. Czyli ważne powody, myślę, które sprawiły, że właśnie nie innym, ale tym tematem dzisiaj się zajmiemy. Drodzy braterstwo, zacznijmy od tej podstawy rozważań, od słów pięknych, których samo przeczytanie już daje nam dużo radości i dużo zadowolenia. Pierwszy do Koryntian, 13 rozdział, wersety od 1 do 3. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, stałem się jako miedź brząkająca albo cymbał brzmiący. I choćbym miał proroctwo i wiedziałbym wszystkie tajemnice i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszystkie wiarę, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, nicem nie jest. I choćbym wynałożył na żywność ubogich wszystkie majątność moją. I choćbym wydał ciało moje, abym był spalony, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest długocierpliwa, dobrotliwa jest, miłość nie zajrzy, miłość nie jest rozpustna, nie nadyma się. Nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swoich rzeczy, nie jest porywcza do gniewu, nie myśli złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko okrywa, wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa i wszystko cierpi. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, te zniszczają. Choć języki, te ustaną. Choć umiejętność wniwecz się obróci. A 13 werset mówi tak. A teraz zostaje nam wiara, nadzieja, miłość. Te trzy rzeczy, lecz z nich największa jest miłość. Tak ogólnie mówiąc, drodzy bracia i siostry, werset od 1 do 3 przeciwstawia nam miłość wartościom ludzkim, największym wartościom ludzkim. I pokazana jest ona jako wyższa ponad te wartości. I jak czytaliśmy, jest tu mowa i o umiejętności pięknego przemawiania. Jest również mowa o tym, że dajemy innym dobre rzeczy. Jest mowa również o innych wartościach, ale za każdym razem jest istotne to, z jakiego powodu to czynimy. I jeżeli będziemy pięknie mówić, a w tym, co mówimy, nie będzie uczucia, to będą to puste słowa. Jeżeli będziemy czynić dobre rzeczy nawet, ale ze złych pobudek, z braku miłości, na pokaz może, to będą to puste czyny. I będą brzmiały może głośno, ale nie będą docierały. Nie będą prawdziwe. Wersety 4-7 są analizą miłości, są studium miłości, są rozważaniem miłości w takim wariancie praktycznym. Jak miłość przekłada się na praktyczne nasze życie? I werset 8 i 13 bronią miłości, wywyższają ją, mówią o jej trwałości, o jej nieprzemijalności. Bezbaterstwo, bo prawdą jest, że jeżeli nasze serca zostaną wypełnione tym wspaniałym uczuciem, tą miłością do Boga, do człowieka, do brata, do małżonka, do przyjaciela, to będziemy zdolni dokonywać rzeczy nieosiągalnych dla innych. Przejdźmy do tej analizy miłości. Czytamy, że miłość jest długocierpliwa. W Biblii Tysiąclecia jest słowo cierpliwa. Oznacza to, że miłość przejawia się przez cierpliwość. Nie chcę tu się powoływać na Józefa Ratzingera jako na autorytet, ale jeszcze nim został papieżem, napisał, że cierpliwość jest codzienną formą miłości. My wiemy o tym, że to właśnie tak jest, że jeżeli kogoś kochamy, to jesteśmy w stanie dużo znieść, dużo jego kaprysów, jego zachowań takich czy innych, jesteśmy w stanie znieść. Bo miłość w tej sytuacji pozwala nam panować nad emocjami, pozwala zachować taką mądrą powściągliwość, pozwala kochać ludzi kaprysznych, specyficznych, nierozsądnych często. Pozwala znosić krzywdę. Pozwala znosić niesprawiedliwość. Pozwala znosić zło. Jeżeli jest w naszych sercach, to jest taką niezawodną bronią przeciwko tym wszystkim sytuacjom, w których się znajdziemy. I sprawia, że będziemy w stanie oprzeć się chęci oddania złem za zło. Nazywaterstwo. Następnie, jako w kolejności wymieniona jest taka cecha, przez którą miłość się przejawia, to jest dobrotliwość. W Biblii Tysiąclecia nazwana łaskawością, w innym przekładzie uprzejmością. Miłość jest dobrotliwa, łaskawa, uprzejma. To znaczy, to nie znaczy nic więcej jak to, że dzięki miłości będziemy w stanie realizować to, co jest istotą chrześcijaństwa, czyli dobre uczynki. Dobre uczynki w stosunku do wszystkich tych, z którymi nam przyjdzie żyć. Nie tylko tych, którzy są dobrzy dla nas, ale dla tych również, którzy są powodem do tego, że się zasmucimy, że opuścimy głowę niejednokrotnie. I pomaga nam nie czuć urazy, pomaga nam nie być szorstkimi w stosunku do drugich, pomaga być uprzejmymi, usłużnymi. To tak jakby to podanie kubka zimnej wody potrzebującemu, bo możemy podać kubek zimnej wody komuś, kto go nie potrzebuje. I to już nie jest to. Dozbaterstwo jest, są dwie możliwości czynienia dobrze drugim. Jest ta, przy której jest czynienie dobrze, kiedy robimy to z uprzejmie, z przyjemnością i z uśmiechem na twarzy. I jest to, kiedy robimy, no chcesz, to masz. Więc miłość sprawia, że będziemy chcieli od tego kogoś brać. Że kiedy nam daje, to nie krępujemy się i weźmiemy. Jeżeli miłości nie będzie, to rzeczywiście no będzie samo dawanie. Bez uczucia, które w to możemy włożyć i które powinniśmy wkładać. Elsenberg powiedział kiedyś, że należy w imię wielkiej miłości praktykować drobną życzliwość. I myślę, że miał rację, kiedy to napisał. A ktoś inny powiedział, bo miłość to bycie do dyspozycji, to gotowość do tego, by usłużyć, pomóc, przydać się, zaopiekować się, to chęć bycia przydatnym. Zobaczcie, ja mówię w tej chwili z tej strony, kiedy to my innym okazujemy miłość. Drodzy obywatelstwo, chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć, takiej dosyć ważnej, że możemy nie tylko dawać miłość, ale możemy i powinniśmy ją brać, i to jest bardzo ważne, ale też chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie powinniśmy nadużywać też miłości innych w stosunku do siebie i nie możemy oczekiwać, żeby inni nam dawali coś. To my mamy dawać z miłości. A jeżeli inni nam dają, to oczywiście będzie nam bardzo przyjemnie, będziemy doceniali to, ale nie możemy nadużywać tego i mówić, jak mnie kochasz, to mi daj, bo to nie o to chodzi. I to jest dosyć ważne, drodzy bracia, siostry. Myślę, że może się zdarzyć. I zdarza się. I nie powiem, że i mnie się nie zdarzyło. Zdarzyło się, myślę, każdemu, ja również to odczuwam. Są takie sytuacje, w których popełniamy rzeczy, za które się niejednokrotnie wstydzimy i wtedy mówimy, że ktoś, mając miłość do mnie, coś mi dał, a ja niekoniecznie potrafiłem to w odpowiedni sposób wykorzystać i nie potrafiłem w odpowiedni sposób zareagować i nie zawsze na bazie tej miłości można było tą sprawę taką czy inną załatwiać. Ale, drodzy bracia, miłość przejawia się w dobrotliwości, w czynieniu dobrze innym. Z całego serca, z uprzejmością i z radością. Dalej czytamy, że miłość nie zajrzy. Takie piękne staropolskie słowo, które oznacza nie zazdrości. Są dwa rodzaje zazdrości. Jedna to jest taka, powiedzielibyśmy, niegroźna zazdrość. Nawet pozytywna zazdrość. Zazdrość, która mówi, chcę zdobyć coś, co inni mają i będę się starał, żeby to mieć. I bardzo dobrze. Motywuje nas do dobrego działania. Ale jest rodzaj zazdrości, który mówi, niekoniecznie oznacza ona, że chce mieć to, co ktoś ma, jak ktoś inny. To jest taka zazdrość, która jest niezadowolona, że ktoś coś ma. Zazdrość, która niszczy, która sprawia, że w największych przyjaźniach, w najlepszych związkach wydawać by się mogło, że niemożliwe, żeby tam mogło się coś popsuć, zazdrość potrafi zniszczyć wszystko. Wiemy, że jest to tak straszne uczucie, że podlegli im nawet tak wybitne osobistości jak Lucyfer, nosiciel światła. Wspaniała postać, skądinąd na początku, ale uległa temu uczuciu i doprowadziło to do takiej sytuacji, jaką teraz mamy. I Bóg z tej sytuacji wyprowadza dobro dla nas, co prawda, ale fakt jest faktem, że ten nosiciel światła kiedyś upadł z powodu zazdrości. Jest takie przysłowie, które mówi, że o wiele łatwiej jest płakać z tymi, którzy płaczą, niż cieszyć się z tymi, którzy się cieszą. I to właśnie chyba z powodu tego, że czasem, jeżeli ktoś zaznał smutku, to jesteśmy w stanie mu współczuć i jesteśmy na niego otwarci i czujemy razem z nim. Ale kiedy mu się powodzi, kiedy coś dobrego się pojawia w jego życiu, to wtedy jest próba tej prawdziwej miłości. Bo, drodzy bracia, rodzic nigdy nie będzie zazdrościł swojemu dziecku sukcesów, osiągnięć, miłości, radości jego, szczęścia, dlatego że kocha to dziecko. I podobnie z nami. Gdybyśmy sobie nawzajem pewnych rzeczy nie zazdrościli, to nie byłoby w ogóle powodu do jakichkolwiek rozdźwięków, rozterek i problemów z tym związanych. Ale raczej nasze serca wypełniałaby radość, że brat, siostra osiąga coś, co jest piękne, co jest wspaniałe, do czego wszyscy wspólnie razem dążymy. Ktoś kiedyś powiedział, że w zazdrości jest więcej miłości własnej niż miłości. I chyba to właśnie jest istota tego przykrego uczucia, ale my nie mówimy o zazdrości teraz, tylko mówimy o miłości, która z naszych serc może wyrugować zazdrość i może sprawić, że będzie tam czyste uczucie miłości, które będziemy pałali do jednych, do bliższych czy dalszych, mniej lub bardziej związanych z nami osób. W miłości nie ma zazdrości. Czytamy dalej, że miłość nie jest rozpustna. Biblia 1003 mówi, nie szuka poklasku. W innym przykładzie czytamy, nie jest chełpliwa. To oznacza nie mniej, nie więcej, że nie wystawia siebie na pokaz, nie chwali się swoimi dokonaniami, nie chce, by wszyscy wiedzieli, że ja to zrobiłem. I sprawia, że mając tą miłość, nie podkreślamy tego, że ja to zrobiłem. Zrobiłem, bo chciałem tak zrobić, bo było to dla mnie moim pragnieniem, bo wypływało to z mojego serca, a nie dlatego, aby inni widzieli. Myślę, że wielu z was, szczególnie ci z pokolenia troszkę właśnie starszego, pamięta takie w harcerstwie. Jeszcze były takie akcje, niewidzialnej ręki.
To, te akcje polegały na tym, że można było jakiemuś starszemu, komuś starszemu zanieść jakieś tam drewno urąbać i przynieść pod drzwi, wodę naczerpać, studni przynieść pod drzwi, postawić i uciec, tak? Żeby nie wiedział, kto to zrobił. No właśnie miłość potrafi nas skłaniać do tak, powinna nas skłaniać do takich czynów, którymi się nie będziemy chwalić, ale które będą dobrem takim niedostrzegalnym, niewidzialnym, dobrem dostrzegalnym, ale nie będzie wiadomo, kto jest jego autorem i kto wykonawcą. Jeden z angielskich poetów napisał, że najlepsza część życia ludzkiego to małe, bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości. I do tego właśnie nas skłania miłość. To jest pokora, to o czym w tej chwili mówiłem. Czyli tak naprawdę miłość nasza wyraża się poprzez pokorę. Jeżeli jesteśmy pokorni, to mamy już cząstkę wspaniałej miłości, tej największej formy miłości, jaką jest agape, jaką jest miłość bezinteresowna. To jest jeden z elementów tej miłości. Czytamy dalej, że miłość nie nadyma się. No, Biblia Tysiąclecia mówi, nie unosi się pychą. Już nazywa wprost tą sprawę. My mówimy czasem, nie zadziera nosa, nie poniża innych przy okazji, podkreślając swoje zasługi. Nie zwraca na siebie uwagi, czy ubiorem, czy uczesaniem, czy biżuterią, czy czymkolwiek innym. Tu chodzi o to, żeby nie pokazać jakiejś tej różnicy między mną a kimś innym, tylko pokazać, miłość sprawia, że jesteśmy wtopieni w całość. Tworzymy jedną jedność. Jesteśmy wszyscy równi między sobą i nie podkreślamy różnicy, że ja jestem taki lub ja jestem inny, że ja jestem tak czy inaczej ubrany. Aczkolwiek jest to naturalną rzeczą, dbamy o to, o nasz wygląd i o to, żeby się dobrze prezentować, to nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby w tych sprawach nie doprowadzić do zróżnicowania między tym, kto jest tak, a tym, który jest tak. Miłość zapomina o tych różnicach i patrzy tylko na to, żeby uczynić dobrze temu, kto tej dobroci potrzebuje. To jest pokora. Myślę, że nazywatelstwo, pewnie pamiętacie, tu już padały taka opowieść o pewnym tłumaczu, misjonarzu, który przetłumaczył na język hinduski, na 30 kilka języków hinduskich Pismo Święte fragmentami. Ale jego zawodem było szewstwo i kiedyś był szewcem. I na jakimś większym spotkaniu, uczestnik tego spotkania, chcąc mu troszeczkę taką szpilkę wbić, mówi, czy to prawda, że pan był szewcem w przeszłości? A on mówi, nie, to nieprawda. Ja byłem łataczem starego obuwia. A to coś jest rzeczywiście, jeszcze mniej byśmy powiedzieli w hierarchii tamtych zawodów, prawda? Podkreślił, że to nie jest istotne dla niego i że nie jest problem dla niego przyznać się, kim naprawdę jest z zawodu. Ważne, jak jest jego serce. Czytamy dalej, że miłość nie czyni nic nieprzystojnego. Biblia Tysiąclecia mówi, nie dopuszcza się bez wstydu. Czyli unika tego, co nieczyste, co niewłaściwe, co prostackie, co grubiańskie. Nie lekceważy innych. Moglibyśmy powiedzieć, że miłość sprawia, że człowiek staje się doskonałym. No jest powiedziane, że właśnie kiedy rozwiniemy miłość, to właściwie osiągniemy doskonałość. Jeżeli byśmy ją mieli rozwiniętą w pełni, to bylibyśmy doskonali. Czyli miłość czyni człowieka takim, że nie wstydzi się tego, żeby go nazwać człowiekiem. Co prawda w tej chwili Maksym Gorki nie jest autorytetem takim wielkim. Nikt się na niego nie powołuje i nikt go nie cytuje, ale on kiedyś napisał, jakże piękny jest człowiek, kiedy jest człowiekiem. Czyli kiedyś profesor Słodolski używał takiego słowa godziwy, godziwy. I z lubością je wypowiadał i nadawał temu słowu taki głęboki sens, ale oznaczało to ni mniej, ni więcej, tylko to, co ten Maksym Gorki powiedział, że człowiek, kiedy jest człowiekiem, kiedy ma w sobie te ludzkie, wspaniałe cechy, to przyjemnie z nim przebywać. W instytucji, w której pracuję, było szkolenie, na którym uczono nas, jak czynić klientów lojalnymi w stosunku do swoich obsługujących tam przedstawicieli. Na tym szkoleniu uczono przez 3 dni, nie było ani słowa o lojalności klienta, tylko uczono, jakim trzeba być człowiekiem, żeby inni chcieli być w stosunku do ciebie lojalni. Jeżeli takim będziesz, to nie trzeba będzie w ogóle żadnych chwytów i żadnych sposobów, bo do dobrego człowieka, do wartościowego człowieka, do godnego czy godziwego człowieka wszyscy będą się starali być w jego otoczeniu, bo przyjemnie z takim kimś przebywać. Miłość nie dopuszcza się bez wstydu. A dalej czytamy, że nie szuka swoich rzeczy. Biblia Tysiąclecia mówi, nie szuka swego. To oznacza nie mniej, nie więcej, tylko właśnie brak samolubstwa. To, drodzy braterstwo, jest coś więcej niż niepożądanie tego, co inni posiadają, ale to jest jeszcze dalej posunięte. To oznacza, że nie będziemy walczyć o swoje, nawet jeżeli właściwie jest w czyimś posiadaniu w tym momencie, tylko machniemy ręką i powiemy, trudno. To jest wprowadzenie w życie ewangelicznej zasady, która mówi, że jeżeli chce ci ktoś uderzyć w twarz, to policzek, to następ mu drugi. Jeżeli chce iść mile, to idź z nim dwie, a jeżeli chce ci coś odebrać, na przykład marynarkę, to oddaj mój płaszcz i niech sobie idzie w pokoju. Czyli zasady bardzo trudnej i kiedy czasem o niej rozmawiamy przecież i między sobą i z ludźmi światowymi, to mówią, to jest zasada, której się nie da wprowadzić w życie. Jak ją w dzisiejszym czasie stosować? A my mówimy próbować, starać się, podejmować wysiłki. I na ile nam się uda, to będzie nasze zwycięstwo właśnie w tym zakresie. Miłość nie jest porywcza do gniewu. To jest braterstwo, Biblia Tysiąclecia mówi, miłość nie unosi się gniewem. Kiedy o tym krótkim wycinku tego tematu myślę, to tak sobie wspominam i w rozmowach niejednokrotnie ten temat poruszaliśmy, że dopóki popatrzmy na te pierwsze miłości, tak, i te wspaniałe porywy uczucia, gdzie nie ma nawet mowy o tym, nawet się nikt nie zastanawia, nawet nie musi się kontrolować, bo nie ma mowy o tym, żeby wybuchnął jedna osoba czy w stosunku do drugiej gniewem. Później okazuje się, że powoli, kiedy uczucie tak jakby tak troszeczkę opada ten poziom tego uczucia, pojawiają się różne sytuacje. Pojawiają się sytuacje również i życiowe. Już dziecko zapłacze, już jesteśmy niewyspani, bo z pracy wróciliśmy, już było, jest jakieś napięcie i mówimy, ja po prostu głośniej się wyraziłem, bo w pracy źle poszło, bo jestem zestresowany, bo się nie wyspałem, bo coś jeszcze. I oczywiście możemy się tak tłumaczyć i tłumaczymy się. Czasem jest to tłumaczenie się nawet nie przed tą osobą, w stosunku do której to zrobiliśmy, czy podnieśli ten głos, tylko sami przed sobą się tłumaczymy, dlaczego tak zrobiliśmy, bo jest nam wstyd, ale już poszło. Nie udało nam się zapanować nad tym gniewem. Więc jeżeli kochamy, to jednak zastanawiamy się nad tym, co mówimy, jakim głosem mówimy, czy podniesionym, czy nie, to zastanawiamy się nad tym, jak będzie to odebrane. Nie zawsze nam to wychodzi. Ja wiem z doświadczenia również, chociaż myślę, że każdy z was mógłby powiedzieć, że są takie momenty, gdzie rzeczywiście trudno jest nam zapanować. Ale miłość powinna w tej sytuacji zadziałać i łagodzić takie stany. Czytamy w liście do Jakuba, rozdział 1, werset 19, a tak bracia moi mili, niech będzie każdy prędki ku słuchaniu, ale nie rychły ku mówieniu i nie rychły ku gniewowi. Taki nakaz mamy również, a ten nakaz łatwiej będzie nam realizować, jeżeli będziemy się nawzajem darzyć miłością. Bo wtedy będziemy się zastanawiać, jak odbierze ten drugi, ktoś, do kogo mówimy i czy odbierze to, czy to nie będzie dla niego przykre, smutne, to co mówimy i to jak mówimy. Obywatelstwo, różne sytuacje w życiu nas spotykają i myślę, że niejednokrotnie takie, które nas zasmucają, przerażają, które wywołują pewne stany emocjonalne w nas. Tutaj pojawił się temat SMS-ów i ja chciałbym braterstwu jednego SMS-a przeczytać. Też dostałem. I przeczytam braterstwu prosto z komórki. Myślę, że mi się to uda od razu odszukać. Drodzy braterstwo, czuję napięcie, ale dzisiejszy SMS, którego dostałem, brzmi tak. Miłość jest jedynym skarbem, który mnoży się przez podział i jedynym darem, który powiększa się przez rozdawanie. No, drodzy braterstwo, takie treści się spodziewaliście? Drodzy braterstwo, dostałem go dzisiaj rano od mojej żony, która przypomniała mi, co to jest miłość. W związku z tym odczytałem, bo myślę, że chyba w naszych sercach pojawi się i na twarzach pojawił się uśmiech, więc chyba takich SMS-ów powinniśmy rozsyłać sobie dużo, jak najwięcej. I one będą wzmagały nasze uczucie miłości, będą sprawiały, że z przyjemnością będziemy się nawzajem darzyć tym uczuciem. Będziemy je będziemy je wyrażać różnymi sposobami. Choćby nawet takim, zwykłym, gdzie zastosowane jest techniczne urządzenie do przekazania informacji. I będziemy z chęcią sięgać po tą komórkę i czytać jejki. Więcej takich. Drodzy braterstwo, nie wiem, wydaje mi się, że chyba wszyscy sobie zdają sprawę z tego, jak przyjemny jest powrót do domu, kiedy wie się, że czeka tam ktoś, kto takie SMS-y wysyła. I oby tak we wszystkich domach i we wszystkich związkach, i we wszystkich zborach było. Drodzy braterstwo, czytamy dalej, że miłość nie myśli złego. Albo nie pamięta złego, jak mówi Biblia Tysiąclecia. Czyli dwie sprawy, jakby można było powiedzieć, są zawarte w tym wersecie. Pierwsza sprawa. Miłość nie pozwoli na to, byśmy dorabiali do czyichś dobrych uczynków złe pobudki, żebyśmy się doszukiwali, że jak coś zrobił dobrze, co prawda, ale nie wiadomo, dlaczego on to zrobił. I pewnie miał coś złego na myśli. Miłość nie pozwoli na takie coś. I druga rzecz to jest rzeczywiście umiejętność przebaczania, umiejętność wymazywania zła z pamięci. Strasznie się między ludźmi porobiło i bywa tak czasem, że komuś powiemy dwa przyjemne, ciepłe zdania, a on mówi, chciałeś coś ode mnie? A nie chodziło przecież o nic, tylko o to, żeby powiedzieć te dwa ciepłe zdania. I drodzy braterstwo, myślę, że taka reakcja na miłe zachowanie z naszej strony oznacza, że świat jest pełen obaw i że jest między ludźmi sporo tej niepewności i nieufności już. Czego on tak naprawdę chce, kiedy to mówi? Miłość, jeżeli naprawdę jest w naszych sercach, nie pozwoli na to, abyśmy tak odbierali, tylko będziemy to odbierali jak dobrą monetę. Dobry człowiek mówi dobre słowo, więc cieszę się z tego. I to przebaczanie, drodzy bracia, siostry. Przebaczanie jest wyrazem naszej miłości. Ale pewien człowiek, on się nazywał Albert Schweitzer, napisał kiedyś, że przebaczanie jest najtrudniejszą miłością. I bardzo tak często bywa, że więcej przebaczymy komuś obcemu, kto jest nam prawie że obojętny, niż temu, kto jest nam bardzo, bardzo bliski. A tak naprawdę powinno być inaczej. Inne przysłowie mówi, że przebacza się dopóki się kocha. Jak się nie kocha, to się przestaje przebaczać. To też jest taki sygnał, który mówi nam o tym, że miłość może być wyrażana poprzez naszą umiejętność przebaczania drugim tego, co nam złego zrobili. Też nie nadużywajmy tego. Drodzy bracia, siostry, nie czekajmy, że nam inni będą przebaczać, a my będziemy się starali jak najbardziej ich do tego zmusić, żeby okazali nam bardziej gniew niż przebaczenie. Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości. Biblia Tysiąclecia mówi, miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości. Czyli nie ma upodobania w złych posunięciach i w błędach popełnionych przez innych. To znaczy, że nigdy nie powie ktoś, kto drugiego kocha, a wreszcie się noga powinęła. Bo tak nie powie, bo go kocha. To złaterstwo, miłość smuci się z powodu grzechów lub upadków lub potknięć bliskich osób. Miłość cieszy się, jeżeli odkryje coś dobrego w drugim, a smuci się, kiedy odkryje coś złego w drugim. I ten werset, ten fragment jest przedłużony takim jeszcze zwrotem. Nie tylko nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Drodzy braterstwo, gdybym powiedział teraz, czy radujemy się wszyscy z prawdy, drodzy bracia, siostry? Byłoby to pytanie retoryczne, tak zakładam, bo wszyscy się radujemy. Natomiast czy zawsze chcielibyśmy, żeby prawda wypłynęła na jaw? No i to świadczy o tym, że jesteśmy słabi, niedoskonali i to świadczy o tym, że trudno nam się mówi o tym, co złego jest w naszym życiu i trudno się do tego przyznać niejednokrotnie. I tylko miłość do drugich i przeświadczenie, że inni mnie kochają, dodaje odwagi, żeby tej prawdzie, jak to się mówi, spojrzeć prosto w oczy i powiedzieć. Czytamy dalej, że miłość wszystko okrywa. Albo inaczej, Biblia Tysiąclecia mówi, wszystko znosi. W pierwszym liście Piotra, rozdział 4, werset 8 czytamy, co też trzeźwymi bądźcie i czułymi ku modlitwom, a nade wszystko miejcie uprzejmą miłość jedni ku drugim, albowiem miłość zakryje mnóstwo grzechów. Ja już kiedyś, mówiąc do braci i do sióstr, przytoczyłem pewien przykład. Przykład dotyczył malarza, który pracował na dworze Aleksandra Macedońskiego. Aleksander Macedoński zażyczył sobie, żeby ten malarz namalował jego portret. Ale Aleksander Macedoński miał na czole bardzo nieciekawą bliznę. Ślad po jakiejś walce stoczonej gdzieś tam kiedyś. I przed malarzem stał taki dylemat. Namalować z blizną czy bez blizny? Jeżeli namaluje z blizną, może się obruszyć jego pracodawca i powiedzieć, no jak ty mnie namalowałeś? No, nieciekawie wyglądam. Ale jeżeli namaluje go bez blizny, może też się obruszyć, że nieprawdziwy ten obraz jest. Więc Aleksander Macedoński namalował swojego wodza w ten sposób. Jak patrzy tam gdzieś daleko na swoje zastępy tych rycerzy i zasłania czoło ręką. I przy okazji bliznę zasłonił. I dylemat zniknął. Gdybyśmy to dylematerstwo tak zasłaniali, te blizny, nie dostrzegali ich, gdybyśmy wkładali na nasze oczy te okulary, o których tak czasem się żartobliwie mówi, noszone przez tych młodych zakochanych, którzy nie widzą żadnej wady, gdybyśmy je nosili cały czas, gdyby ta miłość do tego nas właśnie popychała, to myślę, że mnóstwo problemów naszych, jakie mamy, rodzinnych, przyjacielskich, zborowych, jakichkolwiek, wynikających z kontaktów między ludźmi, zniknęłaby bez śladu. Bo miłość wszystko znosi, wszystko okrywa. Exupéry kiedyś napisał, że prawdziwa miłość otwiera ramiona, a zamyka oczy. No nie na wszystko. I ja nie chciałbym powiedzieć, że my nie mamy dostrzegać pewnych rzeczy, które są niewłaściwe w nas i w innych, ale i mamy dostrzegać je również i mamy pomagać w ich usunięciu i mamy się, ale w uprzejmy sposób pomagać, żeby to ktoś się z tym uporał. Jeżeli my mamy, żebyśmy się my z tym uporali. Mało tego, my też powinniśmy, dostrzegając swoje wady, prosić innych o pomoc w ich usunięciu, jeżeli widzimy je. Czyli to nie ma być tak całkiem ślepo. Niemniej jednak miłość nie będzie się doszukiwać tych blizn i tych wad i tego, co jest złe. Miłość sprawi, że będziemy szukać tego, co jest dobre. Nie, przy okazji dostrzegając rzeczy, które również są do naprawienia, bo przecież nasze życie tutaj polega na tym, żebyśmy właśnie nasz charakter, naszą osobowość rozwinęli do tego stopnia, żeby w przyszłości Bóg nam dał ten skarb, który mamy w niebie złożony, zapisany, to naszą osobowość, żeby nam dał i żebyśmy dzięki temu mieli łatwiejszy start wtedy, kiedy Bóg nas w to wyposaży. Miłość wszystkiemu wierzy. Biblia Tysiąclecia podobnie to podaje. A my mówimy, że właśnie wiara w człowieka ma swoje źródło w miłości do człowieka. I miłość sprawia, że będziemy wierzyli we wszystko, co nam kochana osoba powie. Będziemy wierzyli, że dana osoba jest w porządku, dopóki nie stwierdzimy, że nie jest inaczej, kiedy fakty nas, jakieś bolesne fakty nas o tym przekonają. Miłość nie pozwoli nam przyjąć jakiejś opinii bez dowodu na tą opinię. Miłość odrzuci wszelkie pozory zła, pozory złudzenia jakieś, które mówią o tym, że ktoś jest zły i ktoś nam mówi, że jest zły i pozory na to wskazują, że jest źle. Miłość mówi, zastanów się, ale przecież znasz tą osobę, przecież ją kochasz, przecież to jest niemożliwe. To musi być argument na to, że rzeczywiście tak jest, a nie inaczej. Zobaterstwo, ktoś napisał takie zdanie, że być z kimś to znaczy być z kimś, a nie stać obok. I to oznacza nie mniej, nie więcej, tylko właśnie jakie wspólne przeżywanie pewnych rzeczy, pewnych spraw, które dotykają dwie osoby, kilka osób, wiele osób, całą społeczność, które sprawiają, że jeżeli miłość w nas będzie rzeczywiście, to my będziemy czuć wzajemne oddziaływanie tej miłości między nami. I sprawi miłość, że będzie nam ze sobą bardzo dobrze. Miłość wszystkiemu wierzy, ale również wszystkiego się spodziewa. We wszystkim pokłada nadzieję, tak mówi Biblia Tysiąclecia. To znaczy, że ma nadzieję na poprawę, jeżeli było coś złego. Przewiduje możliwość pokuty, jeżeli gdzieś było coś złego. Obywatelstwo niejednokrotnie, kierując się miłością i pragnieniem pomocy drugiej osobie, przecież w różnych sytuacjach, w różnych społecznościach dochodzi do tego, że brat czy siostra musi być połączona do społeczności. I też jest to podyktowane miłością do tej osoby. Powiemy, no, przykra miłość, trudna miłość, kiedy trzeba bratu lub siostrze przypomnieć o tym, że coś jest niewłaściwego. I pewnie niejednokrotnie długi czas trwa, nim podejmę czy społeczność taką decyzję. Ale ma to wypływać i jeżeli kochamy się nawzajem, to wypływa z przeświadczenia, że może to pomóc osobie, która musiała tą społeczność na jakiś czas ze społecznością się rozstać. Że może samo rozstanie się z tą społecznością sprawi, że zastanowi się nad tym, jak wrócić i że traci coś, co jest bardzo cennego, co jest bardzo ważnego. Miłość sprawia, że w każdym dostrzegamy możliwość naprawy. Miłość sprawia, że nawet w łobuzie i w pijaku, którego gdzieś tam widzimy, bo leży w rowie, my mówimy, miłość sprawia, że się zastanowimy, dlaczego on tam się znalazł. Nie pochwalamy tego, co robi. Nie pochwalamy jego zachowania. To, co widzimy, jest żałosne, byśmy powiedzieli, i przykre. Ale miłość mówi, podpowiada nam takie pytanie, dlaczego on to robi? Obywatelstwo bardzo często jest tak, że ci tak zwani pijaczkowie, jak mówimy o nich, są to wrażliwi bardzo często ludzie, którzy nie mogą sobie poradzić z tym światem, z tą rzeczywistością i z tym światem, w którym żyją. I nie jest to ucieczka właściwa i nie jest to dobra droga, ale wiemy, że tak się dzieje. I miłość w ogóle do bliźniego sprawia, że my się z żalem uchylimy nad tą osobą i czasem chcemy nawet pomóc. Czasem nam się z tego tytułu sięgnie od tej osoby, bo miałem taki przypadek, kiedy się pochyliłem, żeby pomóc. Ja się myślałem, że może chory ktoś, że potrzebuje pomocy i taką wiązankę dostałem, że no, trzeba było ją też przełknąć i z miłością przyjąć. No, podjąłem trud, podjąłem wysiłek, a tak to zostało odebrane, nie mamy na to już żadnego wpływu. Ktoś napisał kiedyś, że należy kochać wszystkich ludzi, nie wyłączając najbliższych. I myślę, że to jest też dosyć ciekawa sprawa. Ja już po raz drugi w czasie naszych rozważań do tego wracam, że my sobie tak właśnie mówimy, że mamy kochać bliźniego, każdego prawie, oprócz... Nie, my nie mówimy, że nie mamy kochać najbliższych, tylko że nie zawsze nam się udaje tych najbliższych tak kochać, jak kochamy tych, które są z dala. Jeszcze raz powiem, że to wynika z faktu, że nie ma tutaj obojętności. To jest piękne. To jest piękne. Ale od osoby, którą kochamy, jakby trochę więcej wymagamy. I wydaje nam się, że jak to? Każdy mógł to zrobić, każdemu bym to wybaczył, ale ona czy on, to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. I zdziwienie potężne i trudno przebaczyć, jak się coś przydarzy naszej najbliższej osobie. A przecież to jesteśmy wszyscy niedoskonali. I ta najbliższa osoba też. I wiemy o tym. I znamy się najlepiej. I ci, którzy ze sobą długo przeżyli, znają się bardzo dobrze. I to czasem nam się zdarza tak czy inaczej zareagować, zapominając o tym, że wśród tych wszystkich bliźnich, których mamy kochać, jest również miejsce dla naszych najbliższych. Obywatelstwo. Czytamy dalej, że miłość wszystko cierpi. Biblia Tysiąclecia mówi, że wszystko przetrzyma. Miłość w naszych sercach pomaga nam przetrwać różnego rodzaju trudne sytuacje. Tak jak już mówiłem, to dotyczy zarówno małżeństw, to dotyczy zarówno związków przyjacielskich, tylko to dotyczy związków i sytuacji zborowych, sytuacji w ruchu również i wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. Miłość jest tym wspaniałym uczuciem, które pozwoli przetrwać. I to nie tylko przetrwać, tak przeczekam, przyczaję się i przeczekam, aż przejdzie nawałnica, tylko nawet aktywnie uczestnicząc przetrwać. Z odwagą przetrwać, z wytrwałością, bo te wszystkie sprawy jak odwaga i wytrwałość są wpisane właśnie w ten wers, w ten fragment wersetu. Tak a propos przyjaźni, która jest tak bardzo bliska bliska miłości i trudno jest jakąś tutaj różnicę wprowadzać, aczkolwiek niektórzy definiują i wprowadzają różnicę. I ogólnie przyjęło się, że kochać można samemu, bez wzajemności. I tylko jedna osoba kocha. A z przyjaźnią już tak być nie może. Do przyjaźni są potrzebne dwie osoby, które się nawzajem ze sobą przyjaźnią. Nie można się samemu przyjaźnić z kimś, a druga osoba nawet o tym nie wie i nie chce tego na przykład, albo sytuacje mogą być różne. Niezależnie od tego, przyjaźń wypływa właśnie z głębin serca, z tych uczuć naszych i w ramach przyjaźni realizujemy swoją miłość, możemy ją realizować. I właśnie wypisałem takie dwa przysłowia, które może troszeczkę tą przyjaźń nam przybliżą, tak choćby na chwilę dotkniemy tej przyjaźni. Takie przysłowie angielskie mówi: ten jest dobrym przyjacielem, kto mówi dobrze o nas za naszymi plecami. Bezobywatelstwo to nie sztuka mówić dobrze, kiedy jest dana osoba przy nas. No, usłyszy, cieszy się, że powiedzieliśmy o niej dobrze. No, zadowolona jest z tego ta osoba. My też jakieś punkty, bym powiedział, nawet łapiemy, mówiąc dobrze o drugiej osobie, kiedy jest obok nas. Ale jakiż mamy cel, mówiąc o drugiej osobie dobrze, kiedy ta druga osoba nie słyszy? Ano bez celu. Chcemy to powiedzieć, czujemy to. To jest nasza rzeczywiście głęboka prawda, którą wyrażamy, wypowiadamy. Czyli prawdziwym przyjacielem jest ten, kto mówi o nas dobrze za naszymi plecami. Ach, jeżeli mówi przy nas, też jest przyjacielem. Niemniej jednak tam to jest jakby takim sprawdzianem tej przyjaźni. Co mówi, kiedy nas nie ma? Ani miłość, ani przyjaźń nie pozwolą na to, żebyśmy źle mówili o drugim, o naszym przyjacielu, o kimś kochanym, kiedy tej osoby nie będzie. Nigdy tak nie będzie. Mało tego, jak ktoś przy nas o tej osobie będzie mówić źle, to my się obruszymy i powiemy: nieprawda, nie tak jest, nie masz racji, nie chcę tego słuchać. I rzeczywiście miłość sprawi, że my nie pozwolimy, aby o kimś mówiono przy nas, bo kochamy go, bo jest naszym przyjacielem, a kochamy wszystkich. Powinniśmy się kochać nawzajem wszyscy. Owszem, są różne jakieś tam poziomy tej miłości, którą się darzymy, niemniej jednak w każdym sercu każdego z nas jest miłość do każdego brata, każdej siostry, która jest tu na tej sali. I w związku z tym rzeczywiście, kierując się tą zasadą, czy ktoś jest obok nas, czy kogoś nie ma, to będziemy tylko dobrze mówić o bliskich nam osobach. Sami o sobie nawzajem. Jest jeszcze jedno takie przysłowie, które mówi, że zwycięzca ma wielu przyjaciół, a zwyciężony ma dobrych przyjaciół. No i chyba nie będę komentował, wystarczy to przysłowie, ono mówi samo za siebie. Debaterstwo też nie dlatego, że jest to autorytet, bo ksiądz Jan Twardowski, ale pisał pięknie. I znamy taki zwrot powtarzany wielokrotnie, przy smutnych okazjach najczęściej, który ten zwrot mówi: śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Bezobywatelstwo, myślę, że jest to takie bardzo ważne słowo. Ilu z nas już nie ma wśród nas? I ilu z nas chciałoby tym osobom powiedzieć jeszcze coś dobrego? Ale już teraz w tym życiu tu na ziemi nie powiedzą. Powiemy być może w przyszłości, kiedy będziemy znowu, będą przywołani do obecności z nami, kiedy będą przywołane ich pamięci, ich serca, ich charaktery i nasze. I kiedy spotkamy się, porozmawiamy i powiem: tak ci chciałem powiedzieć i odszedłeś. I nie powiedziałem, nie zdążyłem. Mamy szansę, żeby to mówić teraz, kiedy jesteśmy, kiedy oni są, kiedy mamy siebie nawzajem. Mówmy o tych sprawach, bo tak szybko odchodzą nasi najbliżsi, że później naprawdę w sercach jest żal, że nie mogliśmy tego zrobić. Wyczytałem kiedyś takie słowa, że Bóg kocha nas nie dlatego, że jesteśmy tak wartościowi, lecz jesteśmy tak wartościowi dlatego, że On nas kocha. W związku z tym pamiętajmy również o tym, że jeżeli miłość agape to nie jest tylko zwykłym odwzajemnieniem tego za to, że coś dobrego dostaliśmy, ale my kochamy Boga dlatego, że takim jest, jakim jest. Że jest wspaniałym, że jest wielkim, że jest potężną istotą, która nas powołała do istnienia, która jednocześnie jest miłością. I ja dzisiejszy temat, kiedy zaczynałem, to nawet tak myślałem sobie, czy by nie zacząć, że ja teraz opowiem wam bracia, o najstarszym uczuciu, o najstarszym temacie, jakikolwiek można byłoby poruszyć. Bo jeżeli Bóg jest miłością, a Bóg jest, nie ma początku, nie ma końca, to i miłość nie ma początku. W związku z tym mówię o najdłużej trwającym temacie, o miłości. Teraz o tym powiedziałem i rzeczywiście może na koniec, może i lepiej, bo rzeczywiście miłość jest tym wspaniałym uczuciem, które przetrwa. Przetrwa wtedy, kiedy już nie będzie potrzebna nadzieja, będzie na miłość miejsce. I kiedy wiara już nie będzie potrzebna, będzie na miłość miejsce. I miłość będzie tym wspaniałym prawem, którym będą się rządzić ludzie i w swoich relacjach między sobą będą tego prawa używać. Drodzy braterstwo, pamiętamy, kiedy naszego Pana zapytano, które z przykazań jest najważniejsze, to wskazał na dwa przykazania. Miłość do Boga i miłość do bliźniego. Czy zanegował w ten sposób tamte przykazania? 10 przykazań? Nie zanegował. Ale któż z nas, kochający bliźniego, uczyni mu coś złego? Ukradnie, powie coś złego o nim. Zabije. Ale wiemy, co może oznaczać symboliczne zabicie. Jeżeli kochamy, to któż to zrobi? Żadne przykazania nam nie będzie potrzebne, kiedy będzie w naszym sercu rządziła miłość. I dlatego myślę, że w tych ostatnich wersetach, które już czytaliśmy, 8 i 13, kiedy apostoł mówi o miłości, to podkreśla jej trwałość i jej nieprzemijalność. Drodzy braterstwo, jeżeli mógłbym wam z tego miejsca czegoś życzyć i sobie, to życzę wam tej pięknej, wspaniałej miłości, trwałej w waszych sercach, w waszych poczynaniach, w waszych działaniach, w waszych słowach, aby sprawiła, że będziemy tworzyli tą jedną wspaniałą rodzinę rządzącą się prawem miłości. Życzę wam tego i na tym kończę. Dziękuję.